Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kwadrans po godzinie 12. Magda Jasińska, witam Państwa. Osoba, która unika płacenia alimentów, jest już uznawana za przestępcę w świetle kodeksu karnego. Nowelizacja prawa z 2017 roku zakłada surowsze konsekwencje dla tzw. alimenciarzy. A jest nad czym pracować cały czas. Milion dzieci nie dostaje alimentów. W kancelariach komorniczych jest 600 tysięcy spraw o alimenty, a dług alimentacyjny wynosi ponad 11 miliardów złotych. Naszymi gośćmi są już w tej chwili Maria Tomacka, kierownik referatu świadczeń alimentacyjnych Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Anna Biernat, to w toruńskim studiu, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta w Toruniu. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
A także połączyliśmy się z Katarzyną Talar, Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty. Witam.
Dzień dobry.
No może zacznijmy właśnie od Pani. Co zrobić, żeby skuteczniej ściągać alimenty?
Ja chciałam jeszcze tylko sprostować, bo to 11 miliardów to jest tak naprawdę dług tylko wobec funduszu alimentacyjnego. A wiele dzieci jest wykluczonych w tej chwili z pomocy z funduszu alimentacyjnego, nie otrzymują alimentów z funduszu, bo ich mamy czy tatusiowie pracują i przekraczają ustanowione w 2008 roku kryterium dochodowe. W tej chwili mama z jednym dzieckiem, która zarabia minimalną płacę krajową, nie otrzymuje już pomocy z funduszu alimentacyjnego. My szacujemy, że ten dług, niezapłacone alimenty, to mogą sięgać nawet 33 miliardy złotych. Naszym takim ostatnio forsowanym przez nas pomysłem, który właściwie już istnieje w prawie, żeby poprawić ściągalność alimentów, to są roboty publiczne, do których mogliby zostać skierowani dłużnicy. Takie rozwiązanie jest już przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dzisiaj na przykład czytałam w Rzeczpospolitej artykuł, że gminy prowadząc inwestycje mają bardzo często problem z tym, żeby znaleźć firmę, która będzie prowadziła tą inwestycję, która stanie do przetargu. I między innymi podano tam właśnie taki powód, że brakuje rąk do pracy, że już nie wystarczają Ukraińcy, którzy przyjechali do pracy do Polski i inni obcokrajowcy, więc dlaczego by nie sięgnąć właśnie po tych dłużników alimentacyjnych, którzy mogliby odpracować dług. Takie rozwiązanie przynosi korzyści i dłużnikowi, bo zmniejsza się jego zadłużenie, i dziecku, bo otrzymuje pieniądze na swoje utrzymanie, ale także budżetowi państwa, tak, bo i następuje zwrot do funduszu alimentacyjnego, następuje wpłata z podatku dochodowego, ale także korzystne jest to dla gminy, która organizuje, która jest jednym z podmiotów, który mógłby zorganizować takie roboty, bo 40% odzyskanej kwoty tych zaległości może trafić do budżetu gminy i może ona te kwoty wykorzystać na właśnie inwestycje takie gminne.
Czyli roboty szkoły, publiczne, przedszkole. Ale ja mam pytanie, czy takie roboty publiczne musiałyby być zasądzone przez sąd, czy one byłyby dobrowolne?
Nie. Tak, jak wspomniałam, takie rozwiązanie jest przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, gdzie gmina jest zobowiązana prowadzić na wniosek albo także jeżeli dziecko otrzymuje alimenty z funduszu sama takie postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego. Jednym z etapów tego postępowania jest skierowanie go do urzędu pracy, jeżeli dłużnik na wywiadzie oświadcza, że no nie może płacić, bo nie ma pracy, nie może sam znaleźć pracy, więc gmina powinna go zobowiązać do zarejestrowania się w tym urzędzie, powinna aktywizować takiego dłużnika, ale także może zorganizować właśnie te roboty publiczne dla tego dłużnika. i skierować go do robót publicznych. Niestety wiemy, że na przykład w Szczecińskim Centrum Świadczeń są organizowane takie roboty i jak rozmawiałam z panem, który się tym zajmuje, bardzo pozytywnie to ocenia i że przynosi to pozytywne rezultaty. Natomiast na przykład w Warszawie, gdzie Warszawa jest, można powiedzieć, takim placem budowy, może państwo nie uwierzą, ale takich robót dla dłużników alimentacyjnych od 2008 roku, od momentu wprowadzenia tej ustawy, do 2016 zorganizowano raptem 8, a no, na pewno najwięcej dłużników alimentacyjnych jest właśnie w Warszawie, w tych większych miastach.
A co oprócz robót publicznych, co jeszcze można byłoby wprowadzić?
Na przykład my też postulowaliśmy objęcie dłużników wykonywanie tej kary pozbawienia wolności w postaci dozoru elektronicznego, bo to umożliwia mu pracę. No i utrudnia mu też pracę w szarej strefie, bo niestety większość tych dłużników pracuje w szarej strefie.
Czyli to jest jakiś pomysł?
Oficjalnie nie ma pracy, a tak naprawdę pracuje.
A alimenty podstawowe, czyli takie tak zwane alimenty minimalne?
To znaczy, to na pewno będzie spore ułatwienie dla takiego rodzica. Nie będzie musiał toczyć się w sądzie spór o to, czy dziecku się należą, czy się nie należą, bo wiadomo, że dziecko ma swoje potrzeby, ale no, trzeba zwrócić uwagę na to, że te alimenty w Polsce tak naprawdę nie są na dziecko, tak statystycznie ujmując, zbyt wysokie, ponieważ przeciętne alimenty od wielu lat zasądzane przez polskie sądy sięgają kwoty około, na małoletnie dziecko, 500 paru złotych, a tyle w Polsce wynosi minimum egzystencji. Więc to nie są wysokie kwoty.
To prawda.
Więc no, sama jakby ta kwota, te alimenty podstawowe, jeżeli no nie wyobrażam sobie, żeby były niższe niż kryterium egzystencji, szczególnie w przypadku, kiedy ojciec tak naprawdę nie interesuje się dzieckiem i nie wykonuje tego obowiązku alimentacyjnego w inny sposób, nie wiem, opiekując się dzieckiem, czy w ogóle kontaktując, bo wielu ojców się w ogóle nie kontaktuje ze swoimi dziećmi.
A ja mam pytanie, czy w ogóle możemy jakoś zdiagnozować sytuację? Dlaczego taki duży procent jest uchylających się od płacenia alimentów, pani zdaniem?
Dlatego, że przez wiele lat tak naprawdę nie robiono nic w Polsce rozwiązać ten problem. My już od wielu, wielu lat pisałyśmy jako rodzice, jako później stowarzyszenie, że no jest problem, że tak to wygląda, że państwo nic nie robi, by go rozwiązać. I dostawaliśmy odpowiedzi z ministerstw, że właściwie to się nic nie dzieje, że wszystko jest w prawie okej, że to nie chcą się w ogóle zająć tym problemem, tak? Pierwszy taki ruch to właśnie była ta zmiana w brzmieniu artykułu 209. To tak jakby zaczęto trochę od końca, tak? Bo on się znajduje na tym ostatnim etapie postępowania wobec uchylającego się od wykonywania swojego obowiązku rodzica.
Pani Katarzyna,
wszystko inno zawiedzie.
Pani Katarzyna Talar ze Stowarzyszenia Alimenty to nie prezenty pozostaje na linii, a ja mam pytanie do naszych gości i w bydgoskim studiu i toruńskim. Czy możemy powiedzieć, że od momentu, kiedy wszedł w życie ten przepis, nowelizacja prawa w 2017 roku, to mamy jak gdyby mniej spraw i spada liczba osób, które wymigują się od płacenia alimentów, pani Maria Tomacka.
Tak, rzeczywiście zanotowaliśmy po 31 maja 2017 roku zwiększenie wskaźnika zrealizowanych dochodów na poczet należności z tytułu właśnie wypłaconych świadczeń. oraz zaliczki alimentacyjnej, ponieważ w latach 2005-2008 była wypłacana zaliczka alimentacyjna i już wówczas powstały zadłużenia, pierwsze zadłużenia dłużników alimentacyjnych. W roku 2008 weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, także zauważyliśmy wzrost tego wskaźnika o 5% w porównaniu do roku 2016 i w roku 2017 odnotowaliśmy ten wskaźnik na poziomie 24,35%.
A wcześniej jaki to był wskaźnik?
To był wskaźnik niecałe 19%, 18,99%, także no tu jest prawie 5-procentowa zwyżka, prawda? Także wydaje nam się, że...
Aczkolwiek no, i tak cały czas nam to się wydaje, że to nie jest zbyt duży wskaźnik.
To nie jest dużo, ale bierzmy pod uwagę to, że to jest kwestia no 7 miesięcy, prawda? W okresie 7 miesięcy ten wskaźnik no, uległ jednak zwiększeniu. No jakby tak powiedzieć krótko, jakby taka odpowiedzialność tych osób zobowiązanych do alimentacji no, zwiększyła się, tak? Tym samym zaczęli płacić. Przedtem nie odnotowaliśmy tak wysokich, prawda, kwot, które spłacają dłużnicy. Coraz częściej dostajemy informacje z Wydziału Księgowości, że poszczególni nasi zobowiązani do alimentów spłacają zobowiązania no, do zera.
Czy podobnie jest w Toruniu, pani Anna Biernat?
Jeżeli chodzi o Toruń, to tutaj również my zauważamy wzrost ściągalności. Aktualnie to jest 24% i 92%. Trudno powiedzieć, że to tylko i wyłącznie zmiany przepisu kodeksu karnego wpływają na to, że ten wzrost ściągalności nastąpił. My też tutaj obserwując, tak, kwoty, które otrzymujemy od komorników, myślę, że też tutaj... Na plus jest zmiana przepisów, która miała miejsce w 2015 roku, to znaczy, że zrezygnowano tutaj ze ściągalności zadłużeń dłużników alimentacyjnych i zrezygnowano z postępowania egzekucyjnego w administracji, czyli nie kierujemy już tytułów wykonawczych do naczelników Urzędu Skarbowego, a przyłączamy się tutaj do prowadzonego postępowania przez komornika. I tutaj my akurat w Toruniu również zauważyliśmy ten wzrost ściągalności po tych zmianach przepisów. Natomiast nie, na pewno myślę, że te tutaj przepisy zmiany kodeksu karnego zaowocują pewnie zwiększoną tutaj ściągalnością, ale to dopiero myślę, że bardziej w przyszłym roku.
A zauważają panie takie przyzwolenie społeczne, że no właściwie no patrzymy na takich dłużników alimentacyjnych jako na tych biedaków, którzy po prostu nie mają z czego zapłacić. A to nie jest tak najczęściej. Pani Maria Tomacka.
Tak, rzeczywiście zauważyliśmy, że w naszym kraju istnieje takie przyzwolenie społeczne do niepłacenia alimentów. I właśnie jedną z taką moją propozycją byłoby do poprawienia ściągalności wprowadzenie kar dla pracodawców, prawda, którzy zatrudniają dłużników alimentacyjnych w tak zwanej szarej strefie. I pozwala to ukryć faktyczne dochody dłużnika, a tym samym niepłacenie zobowiązań alimentacyjnych. Także mało tego, przyzwolenie na ukrywanie dłużnika dają same rodziny. Często i najbliżsi ukrywają miejsce zamieszkania, miejsce pobytu dłużnika alimentacyjnego i w związku z tym my jako organ właściwy dłużnika nie mamy możliwości prowadzić czynności określonych właśnie w przepisach ustawy wobec tego dłużnika. Nie mamy możliwości przeprowadzić wywiadu alimentacyjnego, nie mamy możliwości wezwać dłużnika do zarejestrowania się, prawda, do Urzędu Pracy jako bezrobotny bądź poszukujący pracy. No, nie możemy poinformować Urzędu Pracy o aktywizacji zawodowej, prawda? No, nie możemy podjąć tych czynności, bo po prostu nie znamy miejsca zamieszkania pobytu dłużnika alimentacyjnego poprzez właśnie ukrywanie najbliższych tego miejsca pobytu.
Czy pomysł utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, w którym mają się też znaleźć dłużnicy alimentacyjni, to dobry pomysł? To pytanie do pani Katarzyny Talar, Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty.
Tak, my popieramy ten pomysł, bo ten rejestr ma być jawny i tam ma się różnić od istniejących obecnie.
I właśnie pracodawca może tam zajrzeć, będzie mógł.
Tak, chyba każdy będzie mógł zajrzeć, poznać też wysokość zadłużenia. Zobaczyć, że jego kolega, który udaje, że jest super tatusiem, tak naprawdę nie utrzymuje od wielu, wielu lat swojego dziecka. Bo tak to, albo sąsiad, który jeździ super samochodem, czy wyjeżdża na zagraniczne w pracy, że zalega z alimentami własnemu dziecku też od wielu, wielu lat, bo większość dłużników zalega nie rok, nie dwa, tylko 10-15, czasami całe życie dziecka potrafią nie łożyć na jego utrzymanie.
Czy to będzie taki bat ewentualny?
Właśnie,
że będą się spotykać wtedy z większym ostracyzmem społecznym i to właśnie przyzwolenie społeczne się będzie dzięki temu może zmniejszało. Mamy nadzieję na taką, że to będzie tak działało.
Pani Katarzyna Talar, Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo.
A my już mamy połączenie z panią Katarzyną Stadnik, prezeska Zarządu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Państwa stowarzyszenie bierze udział w pracach zespołu powołanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.
Tak, jesteśmy członkami zespołu i to właściwie dzięki naszym działaniom ten zespół został powołany.
I ten zespół już wypracował kilka pomysłów, prawda?
Zgadza się.
Możemy powiedzieć o tych pomysłach lepszej ściągalności alimentów?
To znaczy, przede wszystkim w tej chwili skupiamy się na funduszu alimentacyjnym i rzecznik występuje z pismami do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej o jakieś rozwiązanie, jeżeli chodzi o próg do funduszu, który nie został zmieniony od 2008 roku. I to kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń jest niezmieniane i jakby ogranicza coraz większą ilość dzieci do wsparcia ze strony państwa. Przyglądamy się też uważnie działaniu artykułu 209 po zmianach, jak to w tej chwili wygląda i czy jest skuteczne. I tu muszę państwu powiedzieć, że to bardzo ważne jest rodziców, którzy nas słuchają. Chciałabym szczególnie, żeby zwrócili uwagę na to, jak zgłaszają zawiadomienia z artykułu 209, bo ono jest skuteczne, to zgłoszenie, tylko w momencie, jeśli zgłosimy ten okres przestępstwa od dnia 1 czerwca 2017. Rodzice obawiają się, że stracą te wcześniejsze pieniądze, których nie stracą i zgłaszają wcześniej, przez to prokuratury nadal i policja umarzają te postępowania. Natomiast ważną też sprawą jest egzekucja alimentów i ten obowiązek przekazywania informacji zobowiązanych dłużników do wszystkich rejestrów tych takich biur informacji gospodarczej o zaleganiu. Tutaj się okazuje, że 16% gmin tych wniosków, tych informacji nie przekazuje.
Mówimy o BIK Infomonitor na przykład, tak?
Tak, na przykład o BIK Infomonitor, tak. I tutaj też rzecznik występował z zapytaniem, czy minister pracy i polityki społecznej ma w planach jakieś wzmocnienie nadzoru nad wykonywaniem przez samorządy przepisów ustawy dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych. Nie odpowiedź no to jest, że jest ten przegląd wsparcia rodzin, który zawiera rekomendacje przyjęcia tak zwanego pakietu alimentacyjnego. Bardzo istotną sprawą będzie aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, żeby ci ludzie, którzy zgłaszają się bezrobotni, byli traktowani w sposób taki, którzy mają alimenty zasądzone oczywiście, w sposób taki priorytetowy i żeby byli niezwłocznie kierowani po zarejestrowaniu do
pracy w ramach robót publicznych.
Tak. A ewentualnie, gdyby uchylali się od tej pracy, bądź nie chcieli jej przyjąć, żeby od razu było wszczynane postępowanie z artykułu 209. Też rzecznik wykazywał taką potrzebę utworzenia centralnego rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych RUDA.
I nad tym pracuje już Ministerstwo w tej chwili Sprawiedliwości.
Tak, tak, zgadza się.
Jest szansa, że taki rejestr uporczywych dłużników alimentacyjnych wejdzie w życie i wtedy każdy z nas będzie mógł zajrzeć do tego rejestru. Mhm. To jest dobry pomysł, pani zdaniem.
Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i warto jest słuchać przede wszystkim praktyków i tego, co mają do powiedzenia, bo to praktycy wiedzą, gdzie jakby ten system alimentacyjny cały nie działa. My jako stowarzyszenie zwracamy szczególną uwagę, ja jako matka, jako rodzic też bardzo to dla mnie jest ważne, żeby udało się stworzyć kampanię społeczną. My pracujemy nad tym, mamy już bardzo dużo pomysłów, mamy ludzi, którzy chcą z nami tę kampanię zrobić, zbieramy w tej chwili środki finansowe na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Pani prezes, na moment przerwę, bo mamy, zdaje się, pierwszy telefon od słuchaczy. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Przypominam, te dwa numery telefonów. Mogą państwo też brać udział w naszej audycji. Dzień dobry, witam.
Halo?
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry. Ja odnośnie tej audycji związanej z alimentami.
Tak.
Chciałbym się włączyć.
Jest pan na antenie, słuchamy.
Dzień dobry. Ja akurat, proszę państwa, reprezentuję jednego z dziesiątek tysięcy ojców rocznie, którzy stają się w pewnym sensie alimenciarzami tylko ze względu na to, że nasze sądownictwo orzeka w ten sposób, że większościowo przyznaje bezwzględną opiekę, można powiedzieć, drugiemu rodzicowi, czytaj matce, tak? Problem alimentów, proszę państwa, to nie jest tylko problem dłużników i generowanych, że tak powiem, długów alimentacyjnych, bo alimenty to są przede wszystkim, proszę państwa, osobiste starania. I tutaj pani, która przed chwilą się wypowiadała odnośnie kampanii różnych i tak dalej, uważam, że przede wszystkim należałoby zrobić kampanię i ewentualnie też rejestr osób, rodziców, bo nie mówię tylko matek, ale też może i ojców, bo też i tacy się zdarzają, także jest to promil czy procent, tych, którzy ograniczają i utrudniają kontakty własnym dzieciom i stosują przemoc psychiczną. I tu należy też iść w zmianach prawa legislacyjnego, tak jak nastąpiła zmiana, tu pani wspomniała, od czerwca artykułu 209 kodeksu karnego, odnośnie tych zgłoszeń, gdzie już nie ma tego uporczywego nękania, tylko po prostu jeżeli się wygeneruje równowartość długu alimentacyjnego w wysokości 3 miesięcy, to po prostu można złożyć zawiadomienie do prokuratury. Kolejnym aspektem problemu alimentacji i długu, który powstał czy powstaje, jest sama forma ustalania tychże alimentów. Bo problemem jest to, że nie patrzy się na faktyczne, realne ani koszty utrzymania dziecka, ani faktyczne dochody w danej sytuacji, tylko są tak naprawdę wirtualnie ustalane możliwości zarobkowe i tak naprawdę każdy z nas może się stać, mimo dobrej woli, mimo chęci łożenia na własne dzieci, dłużnikiem alimentacyjnym, który stanie się w którymś momencie przestępcą, tak? Potem dochodzą automatycznie koszty komornicze, egzekucyjne i tak dalej. I taka osoba siłą rzeczy nie jest w stanie się tak naprawdę odciąć od tego problemu. Halo?
Bardzo dziękuję za ten głos. Pozdrawiam serdecznie. Pani Katarzyna Stadnik. Zdaje się, że ta sprawa dotycząca też kontaktów jest też przedmiotem, nie wiem, czy prac państwa zespołu, na pewno jest przedmiotem prac Ministerstwa Sprawiedliwości.
Tak, zgadza się. Natomiast Stowarzyszenie dla Naszych Dzieci powstało właściwie z tej niemożności rodziców w uzyskaniu alimentów od drugiego rodzica. Natomiast my, przyglądając się przez 3 kolejne lata ponad, jak te wszystkie sytuacje wyglądają, to zauważamy, że przede wszystkim ta kampania, o której ja wspomniałam, nie zdążyłam dokończyć myśli, to powinna być kampania o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Bo my dzisiaj w kraju mamy problem, mamy taki kryzys ojcostwa. I oczywiście jest grupa ojców, którzy zgłaszają, że mają utrudniane kontakty. I ja absolutnie tego nie neguję. Zdaję sobie sprawę z tego, że takie sytuacje niestety mają miejsce. Więc wydaje się, że słusznym byłoby
zrobienie takiej kampanii właśnie o odpowiedzialnym rodzicielstwie, o wzmocnienie roli ojca w życiu dziecka, w rodzinie i pokazaniu, że ten rodzic to nie tylko matka, to i matka i ojciec mają i prawa i obowiązki.
Obowiązki, jak najbardziej.
Tak.
I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Chodzi o dzieciństwo, alimenty. Panie, człowiek płaci alimenty, dziecko podrośnie ma w dupie.
No i się spodziewałam też i takich telefonów. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Co jeszcze można? Jakie postulaty można jeszcze zgłaszać, żeby ściągalność alimentów była znacznie większa? To pytanie do pani Anny Biernat z Torunia.
No ja myślę, że wszystkie takie te ważniejsze aspekty to już poruszyły zarówno moje przedmówczynie ze stowarzyszeń Alimenty to nie prezenty oraz dla naszych dzieci. Co więcej, my możemy, jeżeli chodzi o mnie jako przedstawiciela tutaj działu świadczeń alimentacyjnych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, jak i pewnie pani Maria Tomacka zgodzi się również też ze mną, która jest gościem w studio, że tak naprawdę my możemy robić tylko to, co przewiduje ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tak? Czyli działać w granicach prawa. Nic więcej tutaj nie możemy robić. Natomiast myślę, że tutaj takie działania przedstawicieli tych dwóch stowarzyszeń są na pewno potrzebne i tylko tyle, żeby jeszcze się okazały w tych naszych dzisiejszych czasach celowe.
Tak jest,
dokładnie.
Skuteczne. Czy jeszcze inne pomysły wchodzą ewentualnie, mogą wejść w życie? Tu pani Maria Tomaska.
Tak, rzeczywiście potwierdzam że słowa pani Anny Biernat, że w zasadzie postępowanie egzekucyjne alimentów prowadzi komornik, prawda? I komornik stosuje takie środki przymusu w celu doprowadzenia do wykonania tego obowiązku alimentacyjnego. Są to takie środki określone w przepisach prawa, polegają na przymusowym zajęciu składników majątku, prawda? A my jako organ nie posiadamy takich narzędzi jak komornik do prowadzenia egzekucji alimentów. Właściwie działania organu sprowadzają się do pozyskiwania danych celem podniesienia tej skutecznej egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego. Powiem tak, zainteresowałam się właśnie pracą komornika i dowiedziałam się, że komornik co pół roku, tak, występuje do, z zapytaniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak, właściwie komornik ma obowiązek wystąpić z takim zapytaniem. Opłatnika składek w sprawach alimentacyjnych co pół roku. Moim zdaniem informacje takie komornicy powinni mieć możliwość pozyskiwać na bieżąco.
Ale dlaczego? Podobno Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie chce wydawać części właśnie, takich zaświadczeń,
tak,
takich informacji.
Tak samo jak komornik co pół roku występuje z zapytaniem do policji o miejsce zamieszkania pobytu dłużnika alimentacyjnego co pół roku. Moim zdaniem komornik powinien mieć możliwość pozyskiwać takie dane na bieżąco. Czyli tak jakby powinna powstać jakaś taka automatyzacja na linii komornik ZUS, komornik policja, żeby na bieżąco pozyskiwać takie dane. A to dlaczego? Dlatego, że kilka dni po takim zapytaniu przez komornika dłużnik może podjąć zatrudnienie, bądź może zamieszkać pod jakimś tam adresem i w tym momencie, jeżeli komornik przez pół roku nie ma możliwości ponowić zapytania, przez pół roku dłużnik nie będzie miał zajętego wynagrodzenia.
Będzie mógł się uchylać. Tak jest.
Pół roku jest
za moment oddam bezkarny, głos pani, tak? Katarzynie Stadnik, ale jeszcze mamy jeden telefon. Mam nadzieję, że w sprawie audycji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam
pana. Mam na imię Waldek, dzwonię z Bydgoszczy. Proszę państwa, ZUS podaje chyba w czasie rzeczywistym komornikowi udostępnia swoje dane. Z tego względu, że ja akurat zatrudniam więźniów, mam ich zatrudnionych kilku. No i bo ja wiem, dwa tygodnie po zgłoszeniu pracownika z więzienia, bo jestem zobowiązany zgłosić to do ZUS-u, otrzymałem pismo od komornika, że mam część tego wynagrodzenia przelewać na konto komornicze, a facet nie jest zatrudniony przeze mnie, tylko ja mu płacę ZUS, bo jest to umowa między więzieniem a naszym zakładem pracy. Więc to nie do końca jest tak, że komornik nie wie. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
Też pozdrawiamy. Pani Katarzyna Stadnik, Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci. Oddaję głos.
Ja się tutaj odniosę właśnie do przedmówczyni odnośnie tego przekazywania informacji. I tutaj musimy wrócić do tego tematu utworzenia tego centralnego rejestru uporczywych dłużników, do którego mieliby oczywiście dostęp wszyscy. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich występował również do prezesa ZUS-u czy prezesa Krajowej Rady Komorniczej w przedmiocie zmiany jak gdyby współpracy tych dwóch podmiotów. I tutaj chodziło o ten przepływ informacji na poziomie informatycznym. Czyli właśnie to, o czym pani wcześniej wspomniała, żeby takie zapytania, żeby nie trzeba było czekać na to, żeby można to było robić automatycznie.
Na bieżąco.
Żeby na bieżąco mogły te odpowiedzi spływać. A gdyby to w ogóle wszystko połączyć w jeden wielki system, w którym każda informacja wyświetlałaby się podmiotowi zainteresowanymi, to już w ogóle byłaby rewelacja.
Aczkolwiek
i ten dłużnik byłby widoczny.
Trzeba przyznać, że już jesteśmy krok do przodu, prawda, oczywiście, po tej nowelizacji z 2017 roku. Teraz, no rzeczywiście, jeżeli uda się wprowadzić te postulaty, o których mówi zespół powołany przed 2 laty, no to być może ten wskaźnik, no ale właśnie, jaki to może być wskaźnik? 50-procentowy? To już byłoby w ogóle genialnie, prawda?
To znaczy, wiecie państwo, no, porównujemy my często dane do na przykład Danii, gdzie ten wskaźnik ściągalności jak gdyby alimentów jest ponad 80%. Oczywiście mamy świadomość tego, że zupełnie inne realia ekonomiczne mamy w Polsce. I ja się to ponownie wrócę do tego tematu kampanii społecznej, bo to, co mówił jeden z przedmówców, że to nie chodzi tylko o pieniądze, tylko chodzi o te bezpośrednie i osobiste starania względem dziecka. Przecież pan, który dzwonił taki mocno zdenerwowany, no trzeba wspomnieć o tym, że większość rodziców i to większość właśnie ojców jednak nie chce utrzymywać kontaktu z tymi dziećmi. I to jest największy dramat tych dzieci. To już nawet nie do końca te pieniądze, tylko to, że ci rodzice nie chcą być rodzicami dla tych dzieci. To jest dramat.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Dostałem numer od kolegi. Mówi, że w tej chwili prowadzicie audycję na temat alimentów.
Dłużników alimentacyjnych, tak.
Na temat dłużników alimentacyjnych. Tak. I prosił, żebym zadzwonił i powiedział, co na ten temat wiem, bo tam się wypowiadają panie, które oczywiście mają taki swój ekonomiczny interes tym, żeby ten cały proceder w Polsce trwał tak, jak wygląda. Natomiast
nie za bardzo rozumiem.
Nie chcę powiedzieć, jak to wygląda z drugiej strony.
Bardzo proszę, jest pan na antenie.
Ja akurat jestem dłużnikiem alimentacyjnym i powiem pani tak, jak my to widzimy z naszej strony. Alimenty są przeszacowywane, ponieważ nie ma tabel alimentacyjnych. W ogóle może gdyby nie było tych alimentów, gdyby była wprowadzona opieka naprzemienna, wielu z nas tego by chciało, bo wielu z nas chciałbym mieć prawo do życia rodzinnego, chciałbym mieć prawo do bezpośredniej opieki nad dziećmi, w ogóle do mieszkania z tymi dziećmi, przynajmniej od czasu do czasu. Kobiety tego w ogóle nie doceniają, że takie prawo do życia rodzinnego mają. Po rozwodzie często te dzieci uprowadzają, nie dbają o te dzieci. Nie kochają ich tak naprawdę, wykorzystują je tylko jako pretekst do wyłudzania pieniędzy z różnych stron, nie tylko od nas, ojców tych dzieci, ale również z różnych instytucji. I o te dzieci tak naprawdę nie dbają. Ten pieniądz dłużny generowany przez tak zwany sąd rodzinny, tak naprawdę babski sąd, ponieważ jest tam ogromna nadreprezentacja kobiet. Jest to pieniądz, który nie ma parytetu w dochodach ojców tych dzieci najczęściej. Jest to pieniądz generowany nie po to, by dzieciom było lepiej, tylko po to, by matki dzieci mogły przejąć tą połowę majątku dorobkowego, na którą tak naprawdę pieniędzy nie mają. I stąd się biorą całe kłopoty również gospodarcze kraju, bo te 10,5 miliarda długu alimentacyjnego, które wypłacił fundusz alimentacyjny, to właśnie jest ten pieniądz równoległy. No nie wiem. Może.
A ja mam pytanie, a pan jest dłużnikiem alimentacyjnym dlatego, że pana nie stać na te alimenty?
Dokładnie. Ja powiem pani tak, szukam od dłuższego czasu bezskutecznie pracy. Oczywiście pracy za wynagrodzeniem, nie pracy niewolniczej. I często mówię potencjalnym pracodawcom, że oczywiście podejmę pracę bardzo chętnie każdą w zamian za koszty uzyskania przychodu. A koszty uzyskania przychodu u mnie są bardzo proste, wyznaczone przez sąd. Czyli wyznaczone przez sąd alimenty na dzieci plus na bankarta, którego mam z sądem komornika i na przykład również koszty w tym momencie utrzymania mieszkania, które przeszło właśnie takimi machinacjami w ręce ex. Ex wyeksmitowała z tego mieszkania i mnie i dorosłe dzieci, bo to już jest konflikt, który trwa kilkanaście lat. I właśnie przejęła to mieszkanie. Nie dlatego, że miała pieniądze, że chciała wydać jakieś swoje własne pieniądze. To są pieniądze właśnie wygenerowane przez babski sąd. No, tak, taki pieniądz równoległy, nie wiem. My ojcowie nazywamy go PiS za złotówką.
Bardzo dziękuję za ten telefon. No to są, za każdym razem to są sprawy indywidualne, indywidualne historie, ale jeżeli byśmy jeszcze mogły wrócić do tych tablic, tabel alimentacyjnych, to też jest chyba przedmiotem prac zespołu, prawda? Pani Katarzyna Stadnik.
Tak, zgadza się. Tam zgłoszone takie postulaty o wypracowanie takiego, zastanowienie się w ogóle, przyjrzenie się modelowi tych wszystkich tabel, które są na przykład dieseldorskie. I z tego, co mi wiadomo, to Ministerstwo Sprawiedliwości jakieś prace na temat tych tabel alimentacyjnych prowadzi. I my również stoimy na tym stanowisku, że to dobre rozwiązanie. To dobre rozwiązanie, które zabezpieczy i jedną stronę przed alimentami w wysokości 150 czy 200 zł na utrzymanie dziecka i tą drugą stronę, żeby nie czuła się wykorzystywana i żeby te alimenty nie były faktycznie w jakiś tam dziwny sposób zawyżane. Ja chciałabym się jeszcze odwołać do tego, co pan powiedział, do opieki naprzemiennej. I tak, opieka naprzemienna również jest dobrym rozwiązaniem. Pod warunkiem, że rodzice nie są w konflikcie, który negatywnie wpływa na dziecko i że są zachowane pewne zasady. Myślę, że to też kwestia sprawdzenia, nie wiem, przez psychologów, jakichś biegłych, czy oboje rodzice nadają się do sprawowania opieki. Bo muszę państwu powiedzieć, że takiego sformułowania poprzedni rozmówca użył, mieszkanie od czasu do czasu. No, nie wiem, jakby to miało wyglądać, mieszkanie od czasu do czasu, bo to ja założenie opieki naprzemiennej rozumiem. Natomiast takie określenie mieszkanie od czasu do czasu, czyli wtedy, kiedy rodzicowi będzie wygodnie, czy... No trudno powiedzieć. W każdym razie tak, opieka naprzemienna to również jest jedno z rozwiązań, które my jako stowarzyszenie popieramy, natomiast przy zachowaniu pewnych warunków.
To jeszcze mam pytanie, na ile by należało podnieść ten próg dochodowy? To pytanie do pani Anny Biernat. Pani zdaniem?
To znaczy tak, na pewno jest to bardzo ważny problem, że on powinien być podniesiony, bo odkąd weszła w życie ustawa od 1 października 2008 roku...
Czyli od 10 lat nie zostało to
dokładnie waloryzowane. Dokładnie, nie zostało to zmienione, próg ten nie został podwyższony, co zauważamy spadkiem z roku na rok liczby rodzin korzystających, tak, z tej formy pomocy. No myślę, że te 900 zł to nie byłoby...
No bo powiedzmy,
jakieś zawyżone kryterium
dochodowe.
Samotna
matka zarabia najniższą krajową, to jest od razu eliminowana, tak?
Dokładnie. Ona nie ma szans uzyskać pomocy.
Do jakiej kwoty należałoby podnieść pani Maria Tomacka?
700... Przepraszam.
Tak, no ja mam nadzieję, że jeżeli wskaźnik procentowy ściągalności uległ po podniesieniu, no teraz Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, prawda, podwyższy tę wysokość świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, jak również wysokość progu uprawniającego dochodowego do pobierania tych świadczeń, kierując się właśnie wysokością tych wyegzekwowanych świadczeń. Podejrzewam, że no nie może być tak, że samotna matka z jednym dzieckiem, która zarabia minimum socjalne, nie ma szansy do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dlatego podejrzewam, że powinniśmy podnieść to tak około 1000.
I jeszcze pani Katarzyna Stadnik.
Szanowni państwo, my robiłyśmy na samym początku, jak tylko zaczęłyśmy działać, takie wyliczenia, bo ta ustawa była pisana w 2007 roku, ja co prawda nie mam w tej chwili tej tabelki tutaj przed sobą, natomiast na tamten czas próg do funduszu alimentacyjnego stanowił chyba 3% najniższego wynagrodzenia w kraju. Natomiast na tą chwilę to nie stanowi nawet 50% ten próg najniższego wynagrodzenia. I według tej tabelki, którą my tam gdzieś na stronie u siebie mamy, można sobie to sprawdzić, ten próg na dzień dzisiejszy powinien wynosić ponad 1500 zł, gdyby wzrastał proporcjonalnie do wzrostu najniższego wynagrodzenia.
No nie wiem, czy aż tyle wzrośnie. Oczywiście tego wszystkim życzymy. Naszymi gośćmi dzisiaj były Maria Tomacka, kierownik referatu świadczeń alimentacyjnych Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, Anna Biernat, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta w Toruniu, Katarzyna Talar wcześniej, Stowarzyszenie Alimenty to nie prezenty, i Katarzyna Starnik, prezeska zarządu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci. Bardzo paniom dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy również.
Do widzenia.